stämplade album.
Stämpelplats.
Ja, oh, tack. Du är smärt klass.
Liczna.
Tack.
Przyszłam w grudniu. Przed świętami rozpoczęłam naukę w tej szkole. To było nas w klasie gdzieś tam może 10-11 osób. I każdy z innej, że tak powiem, części Polski.
Pamięta Pani, jak zapisała się Pani do szkoły? Czy rodzice zapisali, jak to wyglądało?
Nie pamiętam tego, ale z mamą na pewno byłam w szkole.
Byłam przejęta bardzo, ponieważ w szkole w Wilnie chodziłam ostatnie pół roku z wykładowym litewskim językiem, bo nie było polskiej szkoły, więc bardzo się cieszyłam, że przyjechałam do polskiej szkoły. I ponieważ blisko mieszkałam Piastów i tej jedynki, to przyszłam godzinę wcześniej. Pusto było, nie było żywej duszy. Ja byłam sama i koło 9 zaczęły się schodzić dziewczyny, chłopcy z różnych końców Polski, którzy przyjechali do Szczecina i była inauguracja.
Nie zapomnę, że jak weszłam do tej szkoły, to też przerażenie mnie ogarnęło, dlatego że te olbrzymie korytarze, gdzie w tym 45 roku gdzieś tam u sufitu jakaś jedna paliła się żaróweczka, która prawie nie oświetlała. Jak się szło, ten odgłos, dźwięk tych kroków był straszny, przygnębiające to było bardzo. Pani dyrektor była tak miła i tak uprzejma, że każdą z nas postanowiła do której klasy i zaprowadziła mnie do mojej klasy, 3. A pamiętam, a moją Danusię gdzieś w jakiejś innej.
A pani dyrektor to była?
Janina Szczerska.
Spotkały się w pierwszej polskiej szkole w Szczecinie, a przyjechały tu z różnych stron. Marysia Ziętera z Poznania, Danuta Damulis z Wilna i Anna Bielewicz z Podmławy. Miejsce wybrali rodzice, którzy szukali lepszej przyszłości dla swoich rodzin po wojennych przeżyciach.
No więc ja się urodziłam w Poznaniu, w rodzinie inteligenckiej. Mój tatuś był pracownikiem Powszechnej Kasy Oszczędności, bo tak się wtedy nazywało PKO. Była niania, gosposia jakaś, która pomagała mojej mamci.
Czyli mama nie pracowała?
Mama moja nie pracowała, pracował tylko tatuś. No a stać ich było nawet na to, czego dowodem są zdjęcia, które mam tutaj w swoim posiadaniu. Któregoś roku z mamcią razem pojechali, bo mam zdjęcie na statku na morzu, więc musiałem się zupełnie nieźle wieść. Poza tym widzę ze zdjęć, że ładnie jesteśmy poubierane, obie z siostrzyczką zawsze różne sukienki. Także myślę, że dobrze im się wiodło. No, trwało to wszystko naturalnie do 1939 roku, kiedy 1 września wszystko się zawaliło. Ja szykowałam się wtedy już do szkoły. Pamiętam doskonale, że sobie chyba tornistrę szykowałam, kiedy nagle straszne jakieś huki, nie wiadomo co się dzieje, a to okazuje się, że samoloty niemieckie przyleciały i bombardują Poznań. Naturalnie w jakimś stopniu byliśmy przygotowywani, bo wiem, że poszliśmy wszyscy z mamusią, z tą gosposią do piwnicy i wszyscy mieszkańcy tej kamienicy tam już się zgromadzili. No i tam w tej piwnicy posiedzieliśmy. Wcześniej pamiętam, że się zaklejało szyby papierem tak na ukos, żeby nie wyleciały te szyby. Jednak takie fragmenty pozostają w pamięci. I naturalnie zaczął się już dramat wojenny. Tatuś nie wrócił, dlatego że jak nam mamusia tłumaczyła, PKO, tatuś był kasjerem, w dziale kasowym pracował i skarbiec został ewakuowany. Uciekał przed Niemcami, żeby nie oddać, żeby nie dostał się skarbiec w ręce Niemców. Tak jak wszystkim się wydawało, że jak pojadą na południe Polski, to tam już Niemcy nie dojdą naturalnie. I tatuś tam pojechał. Także zostaliśmy sami z mamusią. Kiedy okazało się, że te naloty się powtarzają, mieliśmy wujka, który był w wojsku i miał do dyspozycji jego kompania, czy nie wiem jak to się nam nazywało, wojskową sanitarkę taką. I tą sanitarką przyjechał po nas któregoś wieczoru i mamusię moją i nas troje dzieci. Najmłodszy brat mój miał wtedy 3 latka niecałe. Zabrał, no bo uciekamy z Poznania, bo przecież tu w Poznań to mogą się tu dalej toczyć te bitwy jakieś niebezpieczne. Natomiast dalej na pewno będzie bezpiecznie. No i wywiózł nas z tego Poznania. I nie zapomnę tego, jak 8 września, ja wtedy miałam imieniny. I te moje imieniny Pamiętam, jak opłakiwałam, bo taka byłam głodna. To nie zapomnę nigdy tego uczucia. Pierwszy raz w życiu mi się zdarzyło, że właśnie tak chciałam coś zjeść i nic nie było do tego jedzenia. Jechaliśmy tym wozem, jechaliśmy w dzień, jechaliśmy w nocy, się gdzieś tam zatrzymywaliśmy. A jak nadlatywały samoloty, to zeskakiwaliśmy z tego wozu i kładliśmy się do rowów. No więc te imieniny były wtedy nie do zapomnienia, mimo że jak mówię, przecież byłam dzieckiem, to pamiętam to doskonale.
Zauważyłam już jedno zdjęcie, które mnie tu zaintrygowało.
Moich rodziców.
No właśnie.
To było w 30 roku.
Tata, wojskowy.
Tak.
Może pani coś opowiedzieć o swoich rodzicach? Skąd jesteście?
Tak, no moja mama pochodzi z Mławy, a mój ojciec był w Legionowie w wojsku. Także się pobrali 15 października, właśnie w 30 roku.
Jaki miał stopień?
Starszy sierżant. Potem przenieśli się do Modlina. W Modlinie się urodziła już moja siostra, bo ja w Legionowie się urodziłam. No i potem na wojnie ojciec był w obronie Warszawy. Nas wywiózł, bo bał się, żeby nie zostać w twierdzy. Wywiózł nas do Warszawy i mama chciała pojechać do swojej siostry pod rosyjską granicę. Jak się zorientowaliśmy, już pociągi nie szły z dworca Wileńskiego i zatrzymaliśmy się u mojego ojca, takiego przyjaciela, który już był emerytem wojskowym. Poszedł z synem na kopanie okopów i w nocy wrócił i mówi, że rząd ucieka. Wobec powyższego pakujemy się i wyjeżdżam z Warszawy. Miał taki Forda chyba, samochód, w każdym razie taka oddzielna szoferka. Była jego żona, było trzech chłopców, no i mama i nas dwie. Moja siostra miała w ten czas 35 rocznik, to miała 4 lata.
A pani?
A ja miałam 8. Jechał za Lublin do swojej stryjenki. Oczywiście były bombardowania na drodze. No w każdym razie dojechaliśmy do wsi Piotrowice, właśnie za Lublinem. I tam nas cała wojna przeszła. Myśmy tylko widzieli, słyszeli właściwie, jak samoloty leciały na Warszawę.
No wojna była tragicznym okresem, dlatego że wróciliśmy co prawda do Poznania. Potem, kiedy okazało się, że w Poznaniu jest tak samo jak i w innych rejonach Polski. Nawet tatuś też wrócił, także byliśmy wszyscy. No ale zaczęły się wysiedlenia tak zwane. Wysiedlenia, które polegały na tym, że w nocy przychodzili Niemcy i po prostu kazali się zabierać z tego mieszkania i wywozili. No ale niestety któregoś styczniowego dnia przy ogromnym mrozie zapukali do nas i wywieźli nas. Najpierw zostaliśmy umieszczeni w takim obozie pod Poznaniem, na Głównej. To był obóz, w którym przed wojną była hala ćwiczeń końskich. Po bokach były takie boksy jakby wyłożone słomą i w takim jednym boksie znalazła się nasza rodzina, to znaczy 5 osób i druga rodzina jeszcze takich sąsiadów, 4 osoby, więc 9 osób w tym jednym boksie. Wywiezieni zostaliśmy z Poznania potem do Krakowa, a później tatuś, nie wiem jak się udało, że dostał jakieś prace w Sędziszowie właśnie, to na trasie Kraków-Warszawa, tam był tartak. Ten tartak potrzebował księgowego, tatuś, ponieważ widocznie znał tą księgowość również, no to zatrudnił się tam jako księgowy.
Pamiętam, że pociągiem towarowym żeśmy przyjechali do Warszawy. Ojciec, jak Niemcy wkroczyli, dostał się do niewoli. Potem dostał przepustkę, a następnie go znów złapali. I jak byli gdzieś tam prowadzeni, a ojciec znał Warszawę i jeszcze z jakimś panem wskoczyli do bramy bocznej. Tam dostali cywilne ubranie i w tym cywilnym ubraniu, mając przepustkę, której nie zabrali, pojechał do dziadków, do Mławy. Także myśmy wiedzieli, że ojciec żyje. Więc mama postanowiła jechać z Warszawy do Mławy. Przyjechaliśmy na dworzec, ponieważ babci brat był dorożkarzem, więc zabrał nas w dorożkę. I zajechaliśmy na podwórko do dziadków. Dziadkowie mieli gospodarstwo, bo to była obrzeże Mławy. I tam dopiero żeśmy spotkali się z ojcem. Ojciec oczywiście nie przyznał się, że był wojskowym, ukrywał się z tym. Zaczął pracować na kolejce wąskotorowej, która była dosłownie za płotem ogrodu moich dziadków. I tak przez całą okupację żeśmy żyli razem z dziadkami, mając tam jakiś kawałek pola do posadzenia sobie ziemniaków, czegoś. No i tak wspólnie żeśmy gospodarzyli.
Rodzice zaprzyjaźnili się z takim panem doktorem Jużyńcem, który tam wtedy był lekarzem w tej miejscowości, też wysiedlony z Poznania. I któregoś ranka przyszła jego żona powiedzieć, że on został aresztowany. No i jak rodzice usłyszeli to, że doktor już został aresztowany, to nie mieli wątpliwości, że następna kolej to będzie tatuś. I w związku z tym tatuś wyjechał z tego Sędziszowa i nie wiem już też, jakim sposobem mu się udało, jeszcze bliżej Krakowa, Proszowice. I resztę wojny spędziliśmy w tych Proszowicach. Tam nas, że tak powiem, zostało wyzwolenie. I jak tylko w marcu 1945 roku już przeszedł front, to natychmiast podjęliśmy decyzję, że wracamy do Poznania. Podróży do Poznania nie pamiętam zupełnie. Natomiast pamiętam, że jak przyjechaliśmy do Poznania, to tatuś mądrze powiedział, że na razie wszyscy nie jedziemy do naszego mieszkania, wy tutaj zostańcie. Tam, gdzie targi poznańskie były, tam jakieś takie było miejsce, myśmy tam z tymi swoimi bagażami zostali, mimo że był jeszcze mróz i zimno, a tatuś pojechał zobaczyć na tę naszą polną do tego naszego mieszkania. Tatuś wraca, niestety mieszkanie nasze zamknięte, nie ma możliwości dostać. Wobec tego rodzice postanowili, że jedziemy do cioci, która mieszka na Wierzbięcicach, także do niej pojechaliśmy. Zaczęłam chodzić do szkoły naturalnie.
Już miała pani chyba 15 lat, tak?
Już miałam wtedy 15 lat. Jeszcze nie miałam, no bo jestem z sierpnia, więc to był marzec, ale już w każdym razie do ponadpodstawowej szkoły zaczęłam chodzić, do sióstr urszulanek. No i tam chodziłam. Marzec, kwiecień, maj do czerwca, w czerwcu koniec roku. Przeszłam do następnej klasy. Wydawało się, że normalne życie. Kiedy? Któregoś dnia tatuś przychodzi, że propozycja wyjazdu do Szczecina.
Rodzina pochodzi moja z Wilna i ja urodzona jestem w Wilnie. Tatuś był od początku, jak zaczął pracować na kolei, kolejarzem do ostatnich dni w Szczecinie, bo rocznik 1900. Mama przy ojcu była, nie pracowała, no i babcię mieliśmy i myśmy w lipcu 1945 roku wyjechali z konieczności, oczywiście jako repatrianci. Musieliśmy, bo już Wilno nie było polskie. Tatuś jako kolejarz miał nawet zebrane pieniądze na dom, no ale z uwagi na te zmiany, które zaistniały, myśmy postanowili, że jako Polacy wyjedziemy z Wilna, natomiast rodzina została i te młodsze moje kuzynki za Litwinów już potem wychodziły za mąż. Bydlęcymi wagonami jechaliśmy z Wilna i przyjechaliśmy do Szczecinka. Ponieważ tata był kolejarzem i dyrekcja była przeniesiona do Szczecina, więc po miesiącu tata pojechał do Szczecina i nas zabrał. Także ja jestem od 1945 roku, od sierpnia w Szczecinie.
Zaczynała się szkoła.
Szkoła to po wojnie symbol powrotu do normalności. Nasze bohaterki trafiają pod skrzydła Janiny Szczerskiej. Jej nauczyciele próbują nadrobić z młodzieżą stracony czas.
Pani dyrektor Szczerska, legenda Szczecina. Do szkoły się chodziło, znaczy przede wszystkim ubiór, no to co człowiek miał tam jakieś, prawda, stare rzeczy. Tenisówki, skarpetki, tenisówki się pastą do zębów czyściło i mundurek harcerski. To było główne ubranie. Pamiętam swoją spódniczkę granatową, taką bluzę granatową do tego, jakąś bluzkę. Ale pani Szczerska przeganiała, jak tylko było coś kolorowego. Wiem, że miałam niebieski taki sweterek. To mówi, a w czym ty przyszłaś do szkoły?
To było przeżycie niesamowite. Ja doznałam tego, dlatego że w 47 pewnie roku mi tatuś znalazł jakąś rodzinę w Stanach Zjednoczonych. No i napisał do nich i oni oczywiście odpowiedzieli. No i przysłali taką paczkę, w której była jakaś odzież. I była dla mnie taka sukienka w kolorze takim kanarkowym. I szłyśmy do teatru. I ja założyłam tą sukienkę. Następnego dnia przyszłam do klasy i siedzę, lekcja się odbywa, przychodzi woźna i żandarunna do pani dyrektor. Myślę, Boże, co się stało? Nic nie zrobiłam, przecież nigdzie nic nie pamiętam. Pani dyrektor siedzi za stołem, jak ja weszłam do tego gabinetu. Gabinet jest olbrzymi, ona siedzi za biurkiem i z daleka. Jak tyś się wczoraj wystroiła do tego teatru? Jak ty wyglądałaś? Może ty nie chcesz być uczennicą już naszej szkoły, co? Nie musisz. Bardzo proszę. Jak można było w takim stroju do teatru się wybrać? Ja oczywiście nic nie mówiłam, bo tu nie stałam ze spuszczoną głową, żeby mi to było pierwszy i ostatni raz. Także tak nas dyscyplinowała.
Jak się człowiek spóźnił, to wchodziłyśmy tym wejściem od podwórka, ale tamtym drugim dopiero, żeby pani dyrektor nie zauważyła, bo stawała na pierwszym piętrze, sobie stawała przed gabinetem po dzwonku i patrzyła, kto się spóźnia. To myśmy wpadały od razu tam na te schodki i tam się tylko mknęło.
Które przedmioty pani sprawiały najwięcej kłopotu, albo który z nauczycieli był najbardziej takim ostrym nauczycielem?
No myśmy się wszyscy, absolutnie wszyscy bali zawsze pani dyrektor Szczerskiej, która była surowa, patrzyła na różne detale, jak któraś miała naturalnie kręcone włosy, to pod kran kazała jej zmoczyć, czy to prawda, że ona ma kręcone włosy. Także jej się baliśmy, a tak byłyśmy nastawione bardzo chyba przyjaźnie, bo oni byli do nas bardzo przyjaźni i naprawdę szanowaliśmy tych profesorów.
Działalność szkoły była bardzo intensywna w tym czasie, no bo proszę sobie wyobrazić, że istniał w naszej szkole, to właśnie pani magister Gertenowa to zrobiła, zespół tańca, gdzie grupa dziewcząt tańczyła kujawiaka i krakowiaka. Piękne miały stroje, które zrobiły mamy, na przykład spódnice kujawskie, to były takie w pasy, pamiętam, więc te mamy farbowały te pasy i tak poszywały. No, pięknie te dziewczyny wyglądały, oczywiście dziewczyny i chłopcy. Chłopcy też byli, bo wtedy już była szkoła tylko nasza żeńska, już nie było chłopców, więc dziewczynki były też poprzebierane za chłopców. Ale no, ślicznie te tańce prezentowały i wykonywały. Do tego stopnia było to jakieś na jakimś pewnie jednak niezłym poziomie, bo kiedy tu w 47 roku przyjechała delegacja Czechów, które byli zainteresowani nawiązaniem kontaktów ze Szczecinem ze względu na port, który tutaj był, zostali do naszej szkoły zaproszeni na jakoś tak, żeby zaprezentować poziom jakiś tutaj właśnie taki kulturalny, który już w tym Szczecinie zrujnowanym i rozbitym zupełnie istnieje. Pamiętam, że witałyśmy ich od wejścia do szkoły. My wszystkie ssałyśmy szpalerem od stopni, po których się wchodzi do naszej szkoły, przez korytarz, aż do sali gimnastycznej, bo wtedy nie było auli, tak jak teraz jest piękna aula odrestaurowana, bo tam do auli też wpadł jakiś pocisk i była zupełnie zniszczona. Natomiast sala gimnastyczna była i w sali gimnastycznej odbywały się wszystkie uroczystości. No i oni tak byli zachwyceni tym występem naszych koleżanek, które tańczyły. I drugi był chór szkolny, bardzo dobrze też prowadzony przez takiego pana profesora Bronisława Reduchowskiego. I Czesi zaprosili do Czechosłowacji, bo wtedy była Czechosłowacja, właśnie młodzież szkolną z zespołem tańca i chór, no i oczywiście kilku nauczycieli. I proszę sobie wyobrazić, że pojechałyśmy na wycieczkę w 47 roku.
Tu jest nasz właśnie krakowiak. No tutaj to wszystko właśnie.
Występy.
Tak, z tańców nasze zdjęcia. O, tu jest kujawiak. Nasza drużyna na jakimś wyjeździe. Oczywiście żeńska już szkoła, więc ja byłam za chłopaka. Tak.
A jak pani myśli, dlaczego nauczyciele organizowali wam ten czas? Czy chcieli wam zrekompensować czas wojny?
Mieli taką potrzebę. Jeżeli pani profesor Gertnerowa uczyła nas gimnastyki, a jednocześnie tworzyła zespoły taneczne. I to była taka zwyczajna potrzeba. Profesor Duchowski Bronisław chór założył, no to był prawie 100-osobowy. I na poziomie takim naprawdę wysokim.
Nauczyciele przedwojenni, dobrzy nauczyciele?
Tak. Matematyki najpierw pan właśnie Pudelewicz, potem była pani Łukaszyk. Historię pani Okoń, pani Grodki miała polski, pani Grybowska była od biologii, od fizyki był pan Ciepiela, który nieraz żeśmy go naciągały, pani profesorze, jak to było, bo on w wojsku był i gdzieś tam chyba w Norwegii, jak to z tą zorzą polarną było. No i pan profesor nam zaczynał opowiadać, także trochę żeśmy go naciągały nieraz. Ale jak wchodziło się do gabinetu z fizyki, to były takie bloczki. I pan profesor często zaczynał. Widzicie ten łańcuch? Jak to jedno oczko się rozerwie, to cały łańcuch się rozpadnie. Także to jest taka nauka fizyka, którą trzeba wszystko po kolei. Nie może być żadnych luk, bo się wszystko rozsypie.
Nauka, pierwsze przyjaźnie i miłości naszych bohaterek rozgrywały się w mieście pełnym gruzów. I jeszcze nie było wiadomo, co przyniesie przyszłość.
Ruiny były straszne, gruzy były straszne, ale tylko w rejonie tutaj właśnie Niepodległości. Bo tam, gdzie chodziłam do szkoły, to tu nie było żadnych gruzów w tym rejonie. Straszne gruzy były właśnie w rejonie portu, Placu Żołnierza. Cała Wyszyńskiego obecnie katedra nie zupełnie była zrównana z ziemią, tylko sterczały jakieś tam takie fragmenty tych murów, ale jakoś nam to w ogóle nie przeszkadzało.
Ulica Niepodległości, gdzie jest poczta w tej chwili, przepiękny ten gmach, który nie był zburzony, poczta i bank, to zapamiętałam, bo to były monumentalne, piękne budowle i tutaj Plac Zwycięstwa, kościoły, bo też były. Zapamiętałam kwiaty, które tam na skwerku rosły, bo to były krzaki czerwonych róż i to piękne stwarzało takie jakieś na przyszłość, no i wróżbę, że życie się zaczyna, kwiaty rosną, wszystko jest tego. Natomiast jak już chodziłam do szkoły, może to był już 46 rok wiosną, wybrałam się sama do miasta i doszłam do dzisiejszej ulicy Malczewskiego, na której mieszkam. I to były same gruzy, dokładnie same. Jeden, jedyny budynek, który teraz jest remontowany na Malczewskiego 34, stał. A Niemcy po dwóch stronach ulicy, to znaczy nie było ani jezdni, ani ulicy, ale po dwóch stronach tego miejsca, gdzie powinna być ulica, sprzedawali swoje rzeczy, wyjeżdżając, opuszczając też Szczecin z takich samych powodów, jak myśmy opuścili i przyjechali tu. I pamiętam, że nawet chyba pamiętam, że 50 zł tamtejsze zapłaciłam za przepiękny czubek na choinkę, o którym cały czas i pamiętam i myślę, bo on był tak okazały, że był chyba 50 lat, ale potem się potłuł. Odgruzowałam miasto. Ja pani dam ten wycinek. Tu jest pani dyrektor, tu obok ja stoję na traktorze. Na podwórzu szkolnym stał traktor i myśmy ten zespół taneczny i churalny właśnie zrobili to zdjęcie. Szczecin wszyscy odgruzowaliśmy, młodzież, tak.
Jak się zmieniał Szczecin od tego 45 roku? Jaką dziewczynę, jak obserwowałyście?
Coraz więcej sklepów powstawało. Pamiętam na Wojska Polskiego, przecież między Placem Zgody a w stronę Placu Zwycięstwa to powstawały takie sklepiki, zresztą tu bliżej też. Delikatesy były. Na Placu Żołnierza pamiętam, jak był zwalany ten pomnik. To też pamiętam to. To nasza Bolesława Śmiałego, ulica w naszym właśnie mieszkaniu.
Czuliście się tutaj bezpiecznie w Szczecinie? Wiązaliście jakąś przyszłość z tym miastem? Czy to było takie tymczasowe?
Nikt nie wiedział, co będzie dalej. czy zostanie Szczecin polski, czy on nie zostanie polski. Ja pamiętam, że mama nawet jakieś rzeczy to wysłała do Mławy.
Żeby było mniej pakunków? No,
tak, tak. Tu mój ojciec właśnie jest z nami.
Beztroski czas dzieciństwa szybko mijał. Dziewczęta musiały podejmować decyzje o dorosłym życiu.
Po maturze wybrała Pani następną szkołę?
Następną szkołę wybrałam właśnie trochę głupio, bo złożyłam papiery na Akademię Sztuk Pięknych. Na włókiennictwo. Wydawało mi się, że to będzie trochę inaczej, a oni mi przysłali, że mam przysłać swoje prace. Pojechałam do Warszawy, odebrałam papiery, zawiozłam do Gdańska, tam złożyłam na Akademię Medyczną na farmację. Przede wszystkim to tam było zagadnienia o Polsce współczesnej, na których ja się rozłożyłam. Także tego egzaminu nie zdałam i przez rok pracowałam w Argedzie. I potem stawałam na chemię naszą.
Myśmy byli tym pierwszym rokiem studiów. W 49 roku przyjęty. Akademia Lekarska powstała chyba w 48, ale wtedy miała tylko czwarty rok studiów, bo to tylko były zajęcia kliniczne, a szpital kliniczny na Unii Lubelskiej już istniał. Stomatologia była pierwszy raz, właśnie ten mój rok był pierwszy. Więc jesteśmy pierwszymi absolwentami, którzy w Szczecinie rozpoczęli i skończyli studia. Razem ze mną był również mój mąż, który był na Wydziale Lekarskim i on razem z nami też rozpoczynali, ale przed nimi już był rocznik, który w 48 roku rozpoczął. To były właśnie, jak mówię, przyjechali tutaj z różnych uczelni na czwarty rok, dlatego że wiadomo, tutaj w Szczecinie mówiło się, że jest łatwo się dostać, a poza tym będzie łatwo dostać pracę, bo powstają
mieszkanie,
bo powstają tutaj szpitale nowe, prawda, i będzie łatwo dostać pracę. Natomiast mój rocznik był właśnie rzeczywiście, mamy takie wycinki z gazet, że pierwszy rocznik studentów, którzy rozpoczęli studia na Akademii Lekarskiej, bo tak się wtedy nazywała Akademia Lekarska, kończy studia, no i właśnie, że spośród nich wielu, między innymi ja, zostali też pracownikami uczelni, no bo uczelnia potrzebowała, przecież rozwijała się, więc potrzebowała. I z mojego roku duża grupa właśnie studentów, którzy mieli tam lepsze wyniki, na tej podstawie wybierano, została asystentami. Także nie tylko byliśmy pierwszymi studentami, ale również pierwszymi asystentami, którzy tutaj w tej Akademii Lekarskiej próbowali uczyć następne roczniki.
A jakie te studia były?
No, studia były stresujące w pewnym sensie, dlatego że na przykład pamiętam takie zajęcia na pierwszym roku histologii. Histologia to jest nauka o budowie komórki. Przecież tutaj nic nie było, więc profesor Słotwiński, który był wtedy kierownikiem tego zakładu histologii, przyjechał tu z Poznania i przywoził z sobą preparaty do ćwiczeń. Ponieważ ćwiczenia polegały na tym, że w mikroskopie oglądaliśmy te preparaty, żeby się uczyć, jak te komórki wyglądają, jak one są zbudowane, jak one są połączone. I była tak straszna presja na to, że jak na tych ćwiczeniach te preparaty oglądamy, żeby żadnego z tych preparatów nie zniszczyć, bo to prawie że na wagę złota. A niestety zdarzało się, że jak ktoś niewprawnie pokręcił tym mikroskopem i za nisko spuścił ten tubus, to niestety ten preparat pękał. Więc były stresy ogromne w czasie tych właśnie zajęć. Również ćwiczenia z anatomii prawidłowej też były dość takie denerwujące, dlatego że też tych zwłok właściwie nie było, dopiero te zwłoki na bieżąco tam zdobywali jakoś, formalnie przechowywali, także to wszystko było takie pionierskie. I ja w tym uczestniczyłam, myśmy pomagali tutaj w budowie, na przykład tam, gdzie w tej chwili mieści się zakład medycyny sądowej, na piętrze zakład protetyki i zakład ortodoncji. To myśmy to prawie że pomagali budować, tam nosiliśmy, pamiętam, meblowaliśmy, nosiłyśmy takie te stołki wykładowe, bo to wtedy były takie nie tak piękne, teraz tylko takie drewniane siedzisko i taki malusieńki pulpicik przy tym. Także to pomagaliśmy nosić, także właściwie prawie że urządzaliśmy tą swoją uczelnię, no ale robiliśmy to z ogromnym zapałem i z radością, również na Unii Lubelskiej. My budowaliśmy, to znaczy budowaliśmy, no w każdym razie mieliśmy tam jakieś zajęcia i pomagaliśmy coś tam robić przy budowie tej dużej sali wykładowej. Tego tam nie było, bo to był tylko szpital właśnie, a nie uczelnia. Nie było przed wojną w Szczecinie uczelni medycznej przecież.
Zaczęłam pracę na Akademii Medycznej, na chemii, jako asystentka najpierw, młodsza asystentka jakaś. Pamiętam, że mąż zarabiał 1680 zł. To była jego asystencka pensja. Pierwszy samochód kupiliśmy w 1974 roku. Z tych pieniędzy, które właśnie zbierał, ciułał. Także Skodę żeśmy w ten czas kupili. Dostaliśmy też psim swędem, bo kolega zdobył talon na tą Skodę.
Taki czas?
Tak. Tak. No potem był Maluch. Maluch dopiero 2 lata temu sprzedałam. Jeździłam przez lat 29 Maluchem. No ja po pracy właśnie na Akademii Medycznej, gdzie czułam, że jakieś tam robienie doktoratu to nie dla mnie. Nie miałam takich naukowych zacięć. Przeszłam do browaru, a z browaru przeszłam do urzędu celnego, tam w laboratorium. Zakładałam to laboratorium zresztą. No i potem koleżanka, która w technikum chemicznym pracowała, zaczęła mnie namawiać, przyjdź do nas, bo jest potrzeba. No i w 64 roku przeniosłam się do technikum chemicznego i pracowałam do końca.
Maturę zdałam w 51 roku i poszłam na studia szkoły inżynierskiej, wtedy Wydział Chemiczny, a potem z nakazem pracy przepracowałam w jednym tylko zakładzie 35 lat w charakterze głównego technologa. Po pójściu na emeryturę jeszcze pracowałam 22 lata. W ten sposób do 80 pracowałam. Tak. Jakby mnie ktoś podstawił mikrofon, zapytał, do kiedy powinniśmy pracować, powiedziałabym tak jak ja, do 80.
Wszystko, co ja przeżywałam świadomie, to wszystko jest tylko ze Szczecinem. Ja właściwie mówię, ja się prawie czuję jak rodowita szczecinianka. Dlatego, że te wcześniejsze moje epizody, o których pani powiedziała, to były epizody. To były takie właściwie mało znaczące, no jakieś takie, no trochę tam powiedzmy było tych przeżyć. Ale te wszystkie najważniejsze, właśnie ta miłość, to małżeństwo, to urodzenie tych dzieci, co uważam jest największym osiągnięciem życiowym przecież, prawda? Mój mąż się urodził w Chinach. Ale też tak tutaj z tym Szczecinem się związali, że taki kolega jego, który Stanisław Gołko, to napisał taki wiersz, że wszystko, co, mimo że się urodziłem w Harbinie, to wszystko, co w tej chwili najlepsze i najradośniejsze, to w Szczecinie. Także ten Szczecin, mimo że tutaj powiedzmy takie zbiorowisko właściwie tych ludzi, bo przecież i z Wilna, i z Lwowa, i gdzieś tam z Białegostoku, i z Lubelskiego, prawda? Miałam kolegę, który gdzieś tam w Lubelskim, na takiej wsi w Bychawie się urodził. No to wszyscy jakoś tak kochamy ten Szczecin, kochaliśmy, bo już większość ich nie ma. Przecież tych moich kolegów ostatnio, któraś mi tak mądrze powiedziała, koleżanka, jak ją spotkałam. Jak się cieszę, że cię spotkałam. Bo tak teraz rzadko spotykam kogoś znajomego. Dawniej to jak wyszłam, to od razu spotkałam jedną, dwie osoby znałam, a teraz już wszyscy pod jednym adresem. Bardzo mi się podobało to określenie. Nigdy tutaj nie czułam się wyobcowana, nigdy nie myślałam o tej swojej tutaj rzeczywistości, o tym swoim istnieniu inaczej, jak tylko, że tu jest moje miejsce.